godzina. I oni do mnie mówią, że jutro o 6 rano jest modlitwa. A myślę, zero litości. No, 70 godzin w podróży, o 6 modlitwa. No dobra, pierwszy dzień jestem. Trzeba wypaść w miarę okej. Okay. No nie róbmy żartów. Więc budzik na 5. Prysznic. Wyperfumowałem się. Najlepsze ciuchy. No i 6 przychodzę. Ani jednej osoby. Ale mało tego. Zamknięte. 6:15. Zamknięte. 6:30. Mówię, albo ja źle czas zmieniłem, ale tu nikogo nie ma. To wróciłem do miejsca, w którym spałem, a miałem takie miejsce, że z piętra wyżej widziałem drzwi, które były do otwarcia do tego całego budynku kościelnego. No i 7:00, nikogo nie ma. Więc ja się zastanawiam, o co chodzi? Wiecie, jestem mega zmęczony po 70 godzinach w trasie, 5 godzin snu, ledwo widzisz na oczy, nie ma nikogo. I 8:00, moja wtedy jeszcze nawet nie narzeczona, dzwoni do mnie 8:00. Halo, wstałeś już? Ja mówię, jak wstałeś już? Ja od 2 godzin czekam na spotkanie. Ona mówi, no właśnie już klucz niosę, zaraz zaczynamy. Ja mówię, ludzie. I później 8:30 rzeczywiście zebrała się wielka liczba osób i normalnie spotkanie ruszyło, nie? Także to tak wam powiem, że byłem mocno zaszokowany, ale no takie ciekawe doświadczenie. Także my jesteśmy dużo, dużo do przodu w Polsce, bo u nas tam 15 minut to jest nic. Także słuchajcie, jedziemy z sesją numer 2, ale tak naprawdę po prostu kontynuujemy sesję pierwszą, którą nie skończyliśmy, a nawet dobrze nie zaczęliśmy. Więc jak wielu z was chwyciło coś z tej pierwszej sesji? Jak wielu z was wie, że to coś się zapaliło? Więc chciałbym tak jeszcze, bo jest kilka osób, których nie było, streścić to w 1 minutę, o czym powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy o tym, że w Starym Testamencie obecność żywego Boga nie była dostępna dla przeciętnego człowieka, bo obecność żywego Boga była za zasłoną w miejscu najświętszym i tylko raz do roku wchodził tam arcykapłan, aby spotkać się z Bogiem. I kiedy czytaliśmy w Mateusza, że kiedy Jezus wydał okrzyk i powiedział, w moje ręce powierzam ducha mego i powiedział, wykonało się. W tym momencie ta zasłona, która oddzielała Boga i Jego miejsce najświętsze od nas, od ludzi, została rozerwana na pół i została nam dedykowana, tak to nazwę, i przyszła możliwość, abyśmy mogli mieć relację z Bogiem. I powiedzieliśmy o tym, że uczniowie, praktycznie na tym skończyliśmy, byli pomiędzy jednym miejscem a drugim, pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym, w momencie, kiedy oczekiwali na Ducha Świętego. Dlatego, że wszelkie objawienie i moc przyszła w postaci Ducha Świętego. Więc kiedy oni oczekiwali, oni byli w takiej próżni między jednym a drugim. Wtedy Duch Święty na nich wstąpił, oni otrzymali moc i zaczęli modlić się na językach. I teraz pokażę wam na chwilkę coś, co mnie naprawdę inspiruje i rozmyślam o tym na co dzień. Jak wielu z was pamięta gościa, który miał na imię Piotr? Piotr to ten, który zaparł się Jezusa nie raz, nie dwa, ale 3. I uwaga teraz, wedle zapowiedzi, że z Jezusem pójdzie na śmierć. I mówi, Jezu, ja z Tobą, to na śmierć. A Jezus mówi, zanim kur zapieje, Ty się 3 razy mnie zaprzesz. Jak myślicie, czy Piotr w to wierzył? Myślicie, aha, no dobra, no przepraszam, pomyliło mi się. Nie, ja nie sądzę. Ja myślę, że on był przekonany na 100%, że jego wola i jego dobra motywacja znajdzie przełożenie w realnym świecie, w realnej sytuacji. Tylko, że widzicie, często jest taki problem, że nasza dobra wola nie ma pokrycia i przełożenia i wykonania w momencie, kiedy przychodzi sytuacja i potrzęsienie. I te wszystkie rzeczy i te wszystkie kazania, które znamy, gdzieś się rozmywają i kiedy przychodzi sytuacja, czyli wedle sloganu biblijnego pocisk, który do nas idzie, ogniste pociski złego wysłane przez wroga, one nas nokautują. Dlatego, że wiedza i informacja nie jest wystarczająca, aby wdrożyć to w życie i ostać się w dniu złym. A kiedy jest dzień zły? Codziennie. Więc codziennie do nas idą złe pociski i my musimy wiedzieć, jak się ostać. A więc Piotr ma dobrą motywację. Ja będę wierny mojemu mistrzowi i się go nie zaprę. I przychodzi sytuacja i co Piotr robi? Nie znam tego człowieka. Drugi raz, kobieto, o czym ty mówisz? Ty chyba zwariowałaś. Ja nie znam tego człowieka. Razy trzy, kur zapiał i Piotr wybiegł i się popłakał. Ale teraz uwaga, co robi? Jak wielką różnicę daje Duch Święty i Jego moc? Kiedy oni modlili się na językach, może na chwilę pójdziemy do Dziejów Apostolskich, sprawdźmy, co tam się działo, żeby nie było, że tu jakieś mówimy rzeczy, o których nie jest napisane. Drugi rozdział. Więc oni zaczęli się modlić innymi językami i jest napisane w 12 wersecie, że zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, co to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. O kim tu jest mowa? Kto ocenia uczniów w tym momencie? Ludzie na zewnątrz. Wiecie, oni nie mieli okna takiego jak dzisiaj, wiecie, dźwiękoszczelnego, wyciszonego, drzwi nie były dźwiękoszczelne. Tam jak, wiesz, ktoś ziewnął, to w drugim budynku było słychać. Więc oni modlą się ochrzczeni w Duchu Świętym w innych językach, a na zewnątrz ludzie drwią. Południe, a ci się młodym winem ubili. Ale uwaga, co teraz się dzieje. Na chwilę, zanim powiemy, co się dalej miało miejsce, wyobraź sobie sytuację. Czy w tym momencie ten ruch Ducha Świętego, który ma jakieś 3 minuty, jest ruchem popularnym i zrozumiałym dla ludzi? To jest kompletna nowość. Tym bardziej dla ludzi religijnych tam na zewnątrz, którzy w ogóle są z dala od tego nowego przymierza. Oni mówią wprost, ci się młodym winem upili. I czy większość była tych, którzy wierzyli w to, co wierzyli uczniowie, czy większość było tych, którzy byli tam na zewnątrz? Większość było tych na zewnątrz. Więc uczniowie nie są w przewadze. I kiedy drwią większość z mniejszości, w 14 wersecie czytamy, na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich, mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, dajcie też posłuch słowom moim. Ej, 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 Piotruś, to ty? To jesteś naprawdę ty? Przecież ty przed chwilą się Jezusa 3 razy zapierałeś. A teraz ty wyskakujesz na tłum i krzyczysz, dajcie posłuch słowom moim, ja wam tutaj powiem. Wiesz, kiedy jest mniejszość i żeby wyjść do większości, musisz mieć naprawdę wiarę w to, co robisz. Ci kodowcy w Polsce na ulicy, oni naprawdę muszą mieć przekonanie w to, co robią. Zaznaczam, że żadnej tutaj partii nie reklamuję. Oni wychodzą i oni walczą swoje, kładą się, policja ich ciągnie, oni za płot, oni wierzą, że to, co robią, ma sens. I co tutaj się dzieje? Do czego ja zmierzam? Że żeby wyjść naprzeciwko tłumu i coś przekonywać wbrew ich myśleniu, musisz mieć w to wiarę i przekonanie. I kto to robi? Nie robi tego żaden z 12 inny niż Piotr. Jakie to jest niesamowite, jak Biblia zaskakuje nas. To robi Piotrek. Piotrek, ten, który zaparł się Jezusa 3 razy. I on wstaje i on nie mówi, panie i panowie, przepraszam was bardzo, już za chwilę zamkniemy okna, ściszymy nasze modlitwy i zamkniemy się w naszym lokalu. Więcej nie zakłócimy porządku, jest tolerancja religijna, wy swoje, my swoje, razem, ekumenia, jest okej. Okay. Nie. Piotrek wstał i powiedział, posłuchajcie mężowie judzcy. Gość ma power. Gość jest podłączony do mocy. I jedzie im. I jedzie im. To wy zabiliście Jezusa. I ja wam jeszcze mówię, ujrzycie go po prawicy. I on nie żyje. Nie, nie, myślisz, że on w grobie? On żyje! On zmartwychwstał! Czaisz jaka wiara? Czaisz jaka moc? Wiesz dlaczego on to ma? Przepraszam was za te młodzieżowe czaisz. On wierzy w to, co mówi. On w to wierzy. I on, ten sam Piotrek, który się zaparł, on teraz wydaje świadectwo o Jezusie. Jak jest nazwane to w naszych Bibliach? Kazanie Piotra w dzień zesłania Ducha Świętego. Teraz się kaznodzieja zrobił. Teraz jest kaznodzieja. Dlaczego? Gdzie ja tu czytam, pomiędzy kartkami, pomiędzy tym miejscem, kiedy zaparł się Jezusa, A pomiędzy wydarzeniem, kiedy zaczął głosić i przemawiać, gdzie jest napisany moment o studium biblijnym, gdzie on nauczył się głosić? Gdzie jest miejsce 20-letniego szkolenia? Gdzie jest miejsce na wykłady, na których go nauczyli? Gdzie to jest? Jeżeli odbieracie to jako ja jestem przeciwny teologii, szkołom biblijnym, studium, to jesteście w błędzie. Nie jestem przeciwny. Jest to niesamowity skarb i przywilej, że możesz się czegoś dowiedzieć. Ale ja nie dążę do tego teraz. Mówię tu o tym, że gość nie miał czasu się niczego nauczyć. Wiesz, gdzie jest różnica? Dostał Ducha Świętego. I kiedy dostajesz Ducha Świętego, Biblia nam mówi, że nie będziesz mówił ty, ale Duch Święty, który jest w tobie. A kim jest Duch Święty? Pierwsze, co się ludziom wydaje, kiedy mówisz Duch Święty, to co? To gołąb. I prawidłowe, to co jest prawidłowym wyjaśnieniem Ducha Świętego, to zaraz dojdziemy. Ale ja mówię o sobie. Kiedy ja, bo ja dużo oglądałem tych bajek dla dzieci i ten moment, kiedy Jezus wychodził z wody po ochrzczeniu, ja nie opowiadam żartów, ja mówię wprost, to widziałem tego gołębia, który zstępował na Jezusa. I ja od zawsze zakodowałem Duch Święty, aha, gołąb. Duch Święty to gołąb. Ale jest powiedziane, że Duch Święty stąpił w postaci gołębicy. Nie stąpił gołąb w postaci Ducha Świętego. Duch Święty w postaci gołębicy. Więc Duch Święty stąpił. Kim jest Duch Święty? Kto jeszcze mówi o Duchu Świętym? No zaraz. No dlaczego ty mi mówisz, kto mówił jeszcze o Duchu Świętym, skoro Duch Święty został zesłany dopiero w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich? Nie. Duch Święty jest już na pierwszych kartkach. Duch Święty jest w Starym Testamencie. On jest. Gdzie? Jeszcze przed stworzeniem. Unosił się nad powierzchnią wód. Jest tutaj. Widzimy go. Dawid, Duch Boży, czyli Duch Święty. Teraz uwaga. Dawid. Człowiek według Bożego serca. Stary Testament. Nie odbieraj mi ducha. Nie zabieraj mi. On już ma Ducha Świętego. Uwaga. Saul i Dawid. Jest powiedziane, Duch Boży opuścił Saula. Spoczął na Dawidzie. Duch Święty jest obecny w Starym Testamencie. Uwaga. Nazwijmy to Stary Testament i Nowy Testament. No to po Jezusie i przed Jezusem, tak? Nowe przymierze jest kiedy? Nie kiedy Jezus się urodził, kiedy Jezus zmartwychwstał, tak? I zesłanie Ducha Świętego jest w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Zgadza się? A Jezus, który czynił cuda, wiecie, kiedy zaczął swoją misję? Po tym, jak został ochrzczony i otrzymał Ducha Świętego. Dlatego, że Jezus bez mocy Ducha Świętego nie wykonał wcześniej nic. Został ochrzczony Duchem Świętym i od razu otrzymał moc. I ten sam Duch Boży wzbudził także Jezusa z martwych. Tą samą mocą, między innymi Duch jest mocą, Duch Święty jest wykonaniem woli Bożej, Duch Boży także wzbudził Łazarza z martwych. Wierzysz w to? Jezus wydaje polecenie, ale wykonanie daje Duch Święty. I Łazarz był ile w grobie? 4 dni. Jak myślisz? Pachniał? Jego ciało już miało rozkład. I po 4 dniach Jezus mówi, Łazarzu, wyjdź! I Łazarz wychodzi. Wyobrażasz sobie scenę? Wyobrażasz sobie, że on wyszedł? Wiesz, że tam dalej jest Piotr i wszyscy uczniowie, którzy to obserwują. Wiesz, że Piotr na komendę Jezusa wyszedł z łódki. Nie mówmy o tych historiach tak po prostu wyszedł z łódki. Zagłębimy się na chwilę w tą historię. Ja wiem, że trochę tak skaczemy, ale złapiemy to. Nie jest to bez powodu. Piotr jest w łódce. Kto to? Myśleli, że ducha ujrzeli. Zjawa. Nie bójcie się. To ja. No tak, oczywiście. Przecież Jezus chodzi po wodzie. No dlaczego byśmy mieli się obawiać? Jezus dlaczego nie płynie łódką? No bo on nie potrzebuje pływać łódką. On może iść na pieszo przez jezioro. Dlaczego by nie? A Piotr mówi, jeżeli to ty, to każ mi wyjść z łodzi. I tu by było, wiecie co dzisiaj? A po co to? Troszeczkę pokory. Mistrz idzie, ty obserwuj. Ale tu jest piękna wola Boża. Wyjdź. Po co on łazi po wodzie? Co to da? Gdzie tu świadectwo i gdzie tu Ewangelia głoszona w miejscu, gdzie Jezus chodzi po wodzie? Powiedzcie mi. Gdzie to, gdzie jest? A widzisz, Jezus ma upodobanie w rzeczach spektakularnych, które czynią Jego dzieci. I on mówi, chodź. Nie powiedział mu, jeżeli dostatecznie pięknie się do tego przygotowałeś, to wyjdź. Mówi, nie, po prostu wyjdź. Wyobraź sobie, jak Piotr wyszedł. Nie, ja tak nie sądzę, że on wyszedł. Trzymaj mnie, Janek. Ty. No jestem. Idzie. O, fala. I poszedł. Do czego ja dążę? Uczniowie chodzili przy Jezusie. Widzieli, jak z martwych wzbudzonych zostali ludzie. Widzieli Piotra, który chodzi po wodzie razem z Jezusem. Widzieli Jezusa, który nakarmił 5000 ludzi, mężów, nie licząc kobiet i dzieci. Zakładam, że tam było 10 000. Widzieli Jezusa, który otwierał oczy niewidomym, oczyszczał trąd, wyganiał demony. On to wszystko robił. I wyobrażasz sobie, że oni w to naprawdę, jak przeczytasz dobrze, to oni to nie uwierzyli. Dla nich to nie wystarczyło. Dlatego, że informacja i oczy to nie objawienie. Jeżeli chcesz chodzić w prawdzie, to musisz mieć to objawione. Musisz mieć to objawione. Duch Boży ci musi to objawić. I Piotr, jak to możliwe, że po tym wszystkim, co widział, zaparł się Jezusa? No, my byśmy to ocenili dziś tak. No, skandal. Widział to wszystko, był świadkiem, chodził po jeziorze z Jezusem. I zaparł się, bo nie miał wykonania. Co z tego, że miał wolę i dobre chęci i motywacje? I teraz, co my z tego możemy wynieść jako dzisiejsi chrześcijanie w dzisiejszym życiu? Mam naprawdę wolę, żeby nie grzeszyć. Mam wolę, żeby pójść za Bogiem na maksa. Mam wolę i naprawdę marzenia, żeby płonąć dla Jezusa. Mam wolę i pragnienie, żeby głosić Ewangelię. I ciągle jest te potwale, jak Piotr i nur. I masz wrażenie, że chcesz, wszystko robisz, żeby to się wykonało, a brak tego... Kojarzycie temat? Spotkaliście się z tym? Bo ja bardzo często... I kiedy stąpił Duch Święty, ten Duch Święty, właśnie ten sam, który był tchnieniem Bożym na Adama, który powstał do żywych, ten sam, on jest ciągle ten sam. On został dany uczniom i oni się przemienili. Duch Boży przemienia ludzi. I kiedy oni zostali przemienieni, poszli i głosili Ewangelię i Ewangelia była szerzona. Oni liczby, jak podawali, w jakich ludzie się nawracali. Kojarzycie tam temat? 3000 ludzi się nawróciło pewnego razu sobie. To są dopiero reformacyjne ruchy. I dzisiaj mamy... Wiecie, co mi się podoba w Biblii? Że jednym z fragmentów jest ten. To wszystko, o czym czytamy, to cień rzeczy przyszłych. Czyli wiesz, co ty powinieneś zrobić? Przeczytać to, podpalić się i powiedzieć, wow, cień tego, co będzie się działo dzisiaj. Pójdę dalej. Nawet Jezus do mnie powiedział, większe rzeczy będą robić. Biorę. Ale jak? 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 Co zrobić, żeby pierwszym nawykiem dla ciebie, kiedy jest sytuacja, nie było rozwiązanie ludzkie, ale oczy ku niebu? Co zrobić, żeby przy pierwszym momencie, kiedy przychodzi do ciebie choroba, mieć większą świadomość w tego, że on, a nie to, cię uzdrowi. Co zrobić? Wiesz, co musisz mieć? Objawienie. Objawienie. Bez objawienia nie pójdzie nic. I teraz zagalopuję się celowo i powiem takie zdanie. Chrześcijaństwo bez Ducha Świętego nie istnieje. Nie istnieje. Nie możesz w żyć jako chrześcijanin bez Ducha Świętego, dlatego że nie będziesz miał siły oprzeć się temu, co serwuje ci dzisiaj wróg. I kiedy się nawróciłem, to jest ciekawy moment. Z życia wzięta sytuacja teraz, że bez Ducha Świętego sobie nie poradzisz. Kiedy ja się nawróciłem, ja byłem nadal, nazwę to wprost, uzależniony. Od hazardu, od imprez, od alkoholu i od jakichś tam używek. Nawróciłem się i pierwsza myśl, o Boże, Ci się to nie podoba, co ja robię. I teraz mam obraz taki. Kupię sobie klatkę i się zamknę w klatce. Jak zamknę się w klatce, to odizoluję się od grzechu. I będę się tam katował, męczył, zamęczę się, ale Bogu się to spodoba, na pewno. Cóż to by był za tata, który zamykałby syna w klatce, żeby on nie poszedł na podwórko i nie zrobił sobie kuku na gałęzi? Nie, to nie tak. Ja pamiętam, spotkałem takiego człowieka, który miał problem z alkoholem. I on już był na takim w miejscu w życiu, bo wiele nawywijał, że żona mu dała takie ostatecznie. Pół roku przysięga przed księdzem, że nie chlejesz. I pół roku masz nie tknąć. Tkniesz, koniec, odchodzę. A chłop naprawdę chciał, miał wolę. Naprawdę miał wolę. To nie jest, że on nie chciał. I ja miałem okazję mieszkać z nim w jego 4. i 5. miesiącu przysięgi. Ten człowiek trząsł się, telepał. Kiedy słyszał dźwięk butelek w markecie, go normalnie trzęsło. On się wykańczał, zimne poty, koszmary w nocy, sterta tabletek, drżące ręce, wstaje, biegnie gdzieś, nie wie, jakieś fobie. Przychodzi katorgę i on to robi w imię Boga. To nie jest wolność, to jest obóz jakiś. To nie jest wolność. A Biblia mówi, poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi i prawdziwie wolnymi będziecie. Nie na niby, nie dotknę, lej po karku, nie dotknę. Nie, prawdziwie wolnym, że staje pokusa, a ty mówisz, nie, po prostu nie. Jestem prawdziwie wolny. I możesz patrzeć na tą pokusę i powiesz, nie kręci mnie to. Jeszcze ci tylko powiem to publicznie, przegrałeś, do widzenia. To jest standard chrześcijaństwa. Wiesz tylko w jaki sposób? W mocy. Musisz mieć moc, żeby przeciwstawić się grzechowi. I ja wtedy sobie pomyślałem, ludzie, miałem takie konto, na którym grałem przez internet w hazardzie. To pierwsze, co mówię, prawdziwie wolnym będę. Usuwam konto. Usuwam to konto i jeszcze robię blokadę, że nigdy założyć nie mogę. Tam możesz zaznaczyć taki haczyk. I nigdy już do tego nie wrócę. Imprezy? Nie. W ogóle w weekend chowam się w domu, telefon wyłączam, bo jak włączę, to zadzwonią, zaproszą i pójdę. Wyłączę. Co dalej? Siedzieć w ogóle w domu i się nie ruszać. To będzie najlepsze rozwiązanie. I wtedy, jakie to jest błogosławieństwo, że Bóg do nas mówi wprost, że chrześcijaństwo bez wspólnoty nie istnieje. I jaki to cud i skarb, że ja mam wspólnotę i ludzi, liderów nad sobą, ludzi, którzy o mnie dbają, którzy mi powiedzieli, kolego, jeszcze 20 dni, tak? I ty się, chłopie, rozłożysz, a z twojego chrześcijaństwa nie zostanie nic i wrócisz do tego, w czym byłeś razy dwa. To nie tak. Wiesz, jak to ma być? Ty oddajesz kierownicę swojego życia mistrzowi. Mistrz przejmuje kierownicę. Ty spędzasz z nim czas. On napełnia cię swoim Duchem Bożym. A ja mówię, no ja już jestem ochrzczony. Widzisz? Nie za szybko idziemy? Jest okej? Wiesz, że masz być napełniany duchem każdego dnia? A ja odpowiedziałem na to, ja już byłem. Ja już zostałem ochrzczony i podaję datę. Tego dnia, tego miesiąca nawet mam godzinę i miejsce i kolor sofy, na której zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Autentycznie. Więc mówię, jak mam napełniać się teraz każdego dnia Duchem Świętym? Ja już jestem napełniony. A wtedy mój lider do mnie przychodzi, otwiera mi Biblię i pokazuje mi takie zdanie. Nie upijajcie się młodym winem, dlatego, że przychodzi przez nierozwiązłość, ale napełniajcie się, nie napełnić, napełniajcie się Duchem Bożym. Wow. I zrozumiałem, że jest różnica. Przyjąć Ducha Świętego, a się nim napełniać i zasilać się nim i brać, żeby mieć co dać. Bo nie dasz czegoś, czego nie masz. Więc mówię, wow, ale akcja. Czyli co? jestem naczyniem. Czyli trzeba oczyścić naczynie z tego całego brudu, który jest. Więc teraz pod źródło Boga i przychodzisz do Niego, spędzasz z Nim czas i On cię filtruje, daje ci świeże rzeki wody żywej. I kiedy te rzeki wody żywej mnie przefiltrowały, to trwało, wiecie ile? To jest cud, to jest Boża łaska. 2 tygodnie. Ja wstałem. Ja nic nie jestem uzależniony. Przyszedł weekend, koleżka do mnie dzwoni. Ja mówię, nie. I to nie na zasadzie, nie mogę, odejdź ode mnie, wrogu. Nie. Ja z nim mogę gadać, usiąść i powiem nie. Przychodzi pokusa, bam, nowe konto bukmacherskie założyć. Nie. Już nie. I wszyscy do mnie mówią, ale masz drętwe życie, stary. Nie możesz wypić, nie możesz pójść na imprezę, nie możesz się zabawić, nie możesz zrobić nic, co dzisiaj daje atrakcję w tym życiu. A ja mówię, synek, ja ci nawet Biblii nie odpowiem, nie otwieram mu fragment, wszystko mogę. Wszystko mogę, widzisz? Nawet moja Biblia, moja wiara, bo on nazywa w tej wierze twojej. Moja wiara mi mówi w Biblii, że wszystko mogę, ale nie wszystko buduję. A ja teraz robię to, co mnie buduje. Czyli co? Spędzam czas z Bogiem i Jego miłość mnie filtruje. I tak mu mówię. Mówię, Boże, miłość mnie filtruje i kiedy On mnie napełnia, odzyskuje siły. I mówię, i tak jak w Izajasza 40:31, wzbijam się w górę jak orły, biegnę, a nie mdleję, idę, a nie ustaję, nabieram sił i woda życia wtryska ze mnie, a ja dążę też do tego, żebyś spojrzał w moje oczy i ujrzał Jezusa, a z moich ust wyciągnę miecz podziału, który niesie Jezus w Apokalipsie. Dokładnie, to dzięki. Wiesz, ja mu to powiedziałem, bo to był mój dobry kumpel i ja chciałem mu powiedzieć, w czym ja teraz gram. Później mu to wytłumaczyłem. Pamiętaj, że musisz być przebiegły w zwiastowaniu Ewangelii. Nie wyjedź z mieczem wychodzących z twoich ust, bo ci ucieknie. Ale to było tak, wiesz, w formie żartu. No więc taka sytuacja miała miejsce. W skrócie byłem napełniony. I musiałem to rozdać. I pamiętam, że piękny mi, jak teraz nawet to przypominam sobie, bo nie muszę daleko w lata iść w tył, to było 2 lata temu i miesiąc temu, 2 i miesiąc. Pamiętam sobie, że to było takie, wiecie jak ja to nazwę? Niwa zielone. Bóg widział moje miejsce, w którym ja jestem i On mnie prowadził jak dzieciaka, jak noworodka. Mówi, dzieciak, gdzie ty będziesz się zabierał za takie rzeczy? Chłopie, najpierw to ci trzeba pępowinę odciąć, czyli dopływ złego słowa. I przepniemy twoją pępowinę teraz do mnie. Teraz będzie płynąć życie. I kiedy to życie płynęło i rozpalało, zaczęło mi bardziej świecić Boże życie niż ten świat. I wtedy zrozumiałem, dlaczego Biblia mówi, wszystko uznałem za śmieci. Ja myślę, na początku jak to czytam, mówię, ten gość jest troszeczkę, coś z nim nie tak. Jak możesz nazwać ten cały świat śmieciami, skoro ludzie gonią za tym po 12 godzin dziennie, a w nocy nie śpią, bo planują, co będą robić w te 12 godzin. Więc mówię, jak można nazwać to za śmiecie, te życie doczesne? Biblia mówi, za śmieci, skoro to jest wszystko, na co ja pracuję. Ale widzisz, ja taki zrobiłem sobie deal, tak to nazwę, umowę taką. Kiedy podpisałem kontrakt w wieku 16 lat i dostałem duże pieniądze, pierwszą wypłatę moją, kiedy ja zobaczyłem, jaka kwota mi wjechała, zrozumiałem, że mam nieograniczone finanse. I wiedziałem, że mogę żyć jak chcę i mogę odizolować się od rodziców. I powiedziałem sobie takie zdanie. Nigdy nudnego życia. Zawsze na maksa. I wtedy, jeżeli miałem jakieś kumpli, a oni mi nie pasowali, bo nie byli dopasowani do modelu życia, który ja im serwowałem, ja ich zostawiałem i brałem sobie nowych kumpli. W skrócie, zostawiałem wszystko, co było mniej wartościowe, dla czegoś bardziej wartościowego. I zadzwonił do mnie mój znajomy, kiedy ja zostawiłem to wszystko, co robiłem. Piłkę, sport, w cudzysłowie, w bardzo dużym cudzysłowie, sławę i tak dalej, i tak dalej. I on do mnie mówi, Kamek, ja mogę tam się śmiać z innymi, mogę sobie to tłumaczyć, ale człowieku, ja mieszkałem z tobą pod jednym dachem 6 miesięcy i ja wiem, co ty jesteś za gość. Stary, jak to możliwe, że zostawiłeś wszystko, co robiłeś dla jakiegoś tam Boga? A ja mówię, synek, jakiegoś tam Boga to ty masz. Mój Bóg jest prawdziwy i realny. I doszła taka sytuacja, nie będę teraz mówił tej całej historii, że położę przed nim 10 zł i 100 zł. I mówię, bierz, jedna opcja. Nie możesz wziąć dwóch, weź jeden banknot. I on wziął 100. A ja zacząłem mówić brawo i mówię, człowieku, inspiruje mnie twój potencjał i inteligencja. On mówi, ty jesteś nienormalny. Ja mówię, stary, to ty właśnie jesteś nienormalny, bo ja zostawiłem śmieci dla czegoś prawdziwego i dużo więcej, większego niż 100 oddychy. I ja idę teraz za żywym Bogiem, który jest dużo większy, fajniejszy, lepszy, piękniejszy. Mówię, stary, on jest niesamowity. I ja to wszystko zostawiam, bo to nie daje mi nawet procenta tego, co daje mi Bóg. To pokaż mi swojego Boga. Ja mówię, to zapraszam na jedną konferencję, to się dogadamy. I czajcie, że wiecie, gdzie on się pojawił na konferencji? Nie tu w Polsce. Ja miałem jedną konferencję pod Londynem i on przyjechał pod Londyn. Ale gość, mówię, usiadł ze swoją dziewczyną i przyszedł popatrzeć. I spotkanie się kończy i wezwanie jest po modlitwę, a on wychodzi. Ja mówię, stary, co jest? Chłopie, coś mnie dopadło. I stoi, mówi, módl się o mnie, stary, bo ja nie wiem, o co chodzi. Pomodliłem się o niego. On mówi, człowieku, czuję ogień. Ja mówię, stary, bo mój Bóg jest Bogiem ognia. I on na tym spotkaniu oddał swoje życie Jezusowi i ze łzami w oczach wracał do Polski. I powiedział swoim rodzicom, co się wydarzyło, a jego rodzice od razu napisali, kiedy jest kolejne spotkanie, bo oni na te spotkanie przyjdą. I jego rodzice oddali życie Jezusowi. I tak domino po dominie. Wiesz dlaczego? Bo jest moc w imieniu Jezus. Bo jest moc w imieniu Jezus. Moc, 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 moc i jeszcze raz moc. I teraz, jak tą moc mieć? Jak tą moc i tą pasję mieć? W tym miejscu siedzi wielu wojowników i wojowniczek bożych, których już znam osobiście. Mieliśmy wczoraj spotkanie z młodzieżą. Niesamowita Boża Armia. Ale tu w Pabianicach będzie Saigon. Naprawdę, oni mają taki potencjał, że szok. I siedzi mój dobry ziomeczek tutaj. Jakbyś mógł podnieść rękę swoją? Tak. Zadałeś pytanie, które zadam teraz publicznie, bo to jest pytanie dla nas wszystkich. Co zrobić, żeby płonąć dla Boga? Bo chcę, ale nie wiem jak. I ja wam mówię wprost. Ja chcę płonąć dla Boga, ale nie wiem do końca jak. Jeżeli ktoś z was jest taki, kto tu chce płonąć, ale nie wie do końca jak. I masz wolę i chęć i marzenie do tego, żeby płonąć, ale nie wiesz jak to zrobić, to Duch Święty nam to powie. Jak wielu z was chce to usłyszeć. Jak zrobić, żeby Boży ogień płonął w twoim życiu? Bo uwaga, no wiesz, ja fajerwerek nie lubię. Ja to tak stonowane chrześcijaństwo. Nie ma czegoś takiego. Dlatego, że Dzieje Apostolskie i inne miejsca pokazują nam, a w szczególności objawienie świętego Jana w 3 rozdziale, w 15 i 16 wersecie mówi do nas tak. Dlatego, żeś ani letni, ani gorący wypluje cię z moich ust. I letni i zimni są zaliczeni do tej samej kategorii. Wypluci z ust Bożych. I są tylko gorący. Widzę, że niektórych zszokowałem. Czy może ktoś otworzyć to i przeczytać? Masz Biblię. Byś mogła otworzyć to, przeczytać? Śmiało. Ostatnia księga w Biblii. Przeczytajmy. 3 rozdział. 15 i 16 wers.
A, bo... Zaraz, moment. Bo mi się Jana otworzyła, nie objawienie. Dobra, mamy... 3 rozdział.
15-16.
Dobra, już. Dobra. O. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust.
Do kogo to Bóg mówi? Do nas, do wszystkich. Jest tylko jeden standard chrześcijaństwa. Płomienne pochodnie. Latarnie, które świecą. Nie schowane pod łóżkiem, pod korcem. Płonące Boże petardy. Zmieniające otoczenie. Chodzący w mocy. A ja wierzę. Jeżeli wierzysz, to Marka 16 będzie twoim mottem. Demony będziesz wyganiał. Chory będziesz uzdrawiał. Będziesz czynił cuda i znaki. Nie same cuda i znaki świadczą o twojej wierze, ale to jest tylko taki, w cudzysłowie zaznaczam, dodatek do tego twojego pięknego połączenia z Bogiem. I teraz jak mieć tą moc? Jak ją mieć? Zadałem sobie te pytanie. Boże, albo ja płonę dla Ciebie i wchodzę w to radykalne chrześcijaństwo, albo ja wychodzę z układu. Bo dla mnie najgorsze, co może być, to ten układ, w którym byłem 22 lata mojego życia. Przychodzisz na spotkanie i jeszcze nie zaczęło się, a już czekasz, kiedy koniec. Ktoś kojarzy? Wchodzisz i czekasz, kiedy koniec. A kiedy się skończy, normalnie oddech, jakby Ci reklamówkę zdjęli z twarzy. O, ale luz. I ty czujesz się jakbyś tak, no zrobiłem swoje. Przyjąłem baty na plecy, krzyż niosę, 45 minut zrobiłem i teraz mam spokój. Ludzie, za tydzień znowu. Jak zrobić, żebyś ty po 50 minutach, tak jak na pierwszej sesji, o, już skończyło się? 50 minut się skończyło? Wow. Wiecie, że nam 4 godziny strzelą? Wiecie, że ta sesja już kończy za 15 minut? Hit. Jak zrobić, żebyśmy chcieli siedzieć dzień i noc w Słowie Bożym i w Jego obecności i gdy masz świadomość, że musisz zrobić coś innego, to ci się aż niedobrze robi, bo ci jest tak pięknie w Bożej obecności. Jak w to wejść? No musisz tam wejść po prostu. Musisz tam być, żeby tego skosztować. Ja z jedną rzeczą się borykałem. Jak ogłosić Boga swoim Panem i Zbawicielem i nie być hipokrytą podczas uwielbienia w kościele, kiedy są pieśni. Dlatego, że wszystkie pieśni, praktycznie każda, ma takie słowa, że Bóg jest moim Panem. I wołamy Panie, wołamy Królu, wołamy Majestat Twój, Królu mój. Widzisz, jeżeli ja będę nazywał jakąś kobietę moją mamą, a ona nie jest moją mamą, to wchodzimy tu w jakiś dziwny układ. No będę wołał do jakiejś kobiety mamo. Jest tylko jedna mama. I nie może być jakaś kobieta moją mamą, jeżeli ona nią nie jest. Nie może być ktoś twoim panem. Nie możesz nazywać kogoś panem, jeżeli ten ktoś nie jest twoim panem. I żeby ktoś był twoim panem, i Biblia mówi o tym, żeby oddać całego siebie, całe serce, cały potencjał, całą twoją siłę do tego, żeby żyć dla Jezusa, to ty naprawdę musisz wiedzieć, kim On jest. Nie oddasz całego swojego życia dla kogoś, kogo nie znasz. I wtedy z tego właśnie powodu rodzi się takie coś jak religijny układ. Kiedy wchodzisz do kościoła i nie masz pasji dla Niego, kiedy myślisz, żeby poczytać Biblię, się pomodlić lub coś zrobić w kierunku Boga, nie masz do tego, wow, zrobimy to, tylko masz takie, wypada, powinienem, chciałbym, no ale wiesz, ludzie, muszę wszystko odłożyć, żeby teraz to zrobić. Nie widzisz w tym chwały. To dlatego, że Go jeszcze nie znasz. Dlatego, że jeżeli nie... Rozwiniemy to. Jeżeli nie masz pasji dla Boga, to Go nie znasz. Dlatego, że nie da się znać Boga i nie mieć dla Niego pasji. Jeżeli poznasz najlepszego człowieka na ziemi, tutaj, za którym chcą gonić tysiące ludzi, setki tysięcy, cały naród chce pójść i on jest naprawdę wyjątkowy, a ty powiesz, nie, to albo ty go w ogóle nie znasz i nie wiesz, kim on jest, albo ten ktoś nie jest najlepszym człowiekiem na ziemi, za kim możesz pójść. A ja chcę ci powiedzieć, że Bóg, Alfa i Omega, nie mieszkający w wieczności, ale będący wiecznością. Wiesz, że ludzie są stworzeni na podobieństwo Boga? To wyobraź sobie, my jesteśmy inteligentnymi stworzeniami, zgadza się? Amen, bardzo. Ludzie, jak jest człowiek skonstruowany, drapniesz się, ty ci się to samo zabliźnia. To jest kosmos. Człowiek analizuje, człowiek reaguje, człowiek ma bodźce, człowiek ma emocje, człowiek ma uczucia. Człowiek reaguje wedle tego, jak się czuje. Jakież to jest piękne stworzenie. Mało tego, Bóg dał władzę nam nad tą ziemią. I my, jest powiedziane, jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Nie jesteśmy kopią Boga. Jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. Wiesz, co to oznacza? Że On jest dużo, dużo lepszy od nas. Piękniejszy, lepszy, mądrzejszy, świetniejszy, większy, potężniejszy. pełny większej chwały, większej mocy. Wszystkiego, o czym możesz pomyśleć, On jest pełen. Jeżeli my takiego kogoś nie kochamy z całej siły, z całego serca, z całej duszy, z całego pragnienia, ze wszystkich myśli, to nie dlatego, że On na to nie zasługuje, ale dlatego, że my jeszcze Go nie znamy. I wiesz co? Że jeżeli tylko trącisz Boga, a mówię szczerze i nawet udowodnię to, jeżeli tylko spotkasz się z Bogiem tak, jeżeli On cię tylko tak trąci, o tak, twoje życie jest odmienione i żyjesz już tylko i wyłącznie dla Niego. Jeżeli nie płoniesz dla Boga, jeżeli nie idziesz za Nim i nie widzisz jako jedynego celu w swoim życiu Bóg, to znaczy, że jeszcze nie było. I udowodnię ci, że 12 sekund spotkania z Bogiem wystarcza, żebyś przemienił świat. O chłopie, teraz to już pojechałeś. Śmialutko, biorę to. Nawet jak się nagrywa, to opublikujmy. Gotowi? Czas? Start. Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Jestem Jezusem, tego, którego prześladujesz. Idź do miasta, tam powiedzą ci, co masz czynić. 12 sekund i gość przemienił świat. Też macie gęsią skórkę? Bo ja mam. Nikt w Biblii nie zapisał tyle, co Paweł. Nie ma takiego. Dawid wedle Bożego serca. Paweł więcej. 12 sekund. Kiedy ty ujrzysz jego twarz, kiedy go poznasz, kiedy go doświadczysz, nigdy, przenigdy nie będziesz tą samą osobą. Nigdy. Nigdy, przenigdy. Dlatego chcę powiedzieć, 30 lat w Kościele powinieneś trząść narodem. I mówię tu ku motywacji. Ciągle jeszcze nie weszliśmy w temat, jak to wziąć. To chyba przełożymy na trzecią sesję. Mamy 10 minut, zaczniemy. Skoro zasłona jest otwarta, rozdarta od góry do dołu, Bóg jest dla nas dostępny, mówi, możecie przychodzić do mnie tacy, jacy jesteście, cena jest zapłacona, przebłaganie nastąpiło, krew została rozlana, ciało zostało przybite do krzyża, wszystko jest zapłacone i dane nam. Jak to wziąć? Jak to wziąć? Więc w końcu już Kamiński mów. Mówię. Na kolana. Musimy leżeć przed Panem. Leżeć przed Panem. Cena została zapłacona olbrzymia. Zbawienie, łaska, za darmo. Ty masz to za darmo, ale cena została poniesiona. Dostałeś to za darmo, ale nie wykonało się to bez jakiejś ceny, a cena była olbrzymia. Mistrz zapłacił własnym życiem za nas, za mnie, za ciebie. Ale uwaga, poznanie Go, siła, moc i namaszczenie, za to jest cena. I wiesz, ile od kogo zależy, ile będziesz miał tej mocy i siły i potęgi i tej chwały, o której mówi Jezus? Tyle, ile weźmiesz. Nie tyle, ile Jezus ci da, bo On chce ci dać maks. On już ci dał zasłonę rozdzieloną i powiedział, jest wejście. To od nas zależy, ile my będziemy wchodzić za zasłonę i spędzać czas z Bogiem. Wiecie, co jest moją zasłoną? Drzwi w moim pokoju. Ja je zatrzaskuję. Ja bardzo mocno kocham moją żonę. Jestem 8 miesięcy po ślubie. Ja płonę miłością dla niej. Dla mnie to jest najlepsza kobieta na ziemi. Ona jest dodatkowo w ciąży. Chwała Bogu. Nie ma jej dzisiaj z nami tylko i wyłącznie dlatego. Ja ją kocham. Ale wiesz, jaki jest moment? Ten moment miał miejsce 2 dni temu, kiedy tu przyjeżdżałem. Kochanie, wiesz, że pokój, w którym teraz siedzisz, to pokój naszej modlitwy? Ona mówi, wiem. Proszę, możesz wyjść? Wyjdź, proszę. A ona mówi, jasne. Bo bez tego ty mnie nie będziesz kochał. I ona wychodzi. Daliśmy sobie buzi. Ja mówię, kochanie, teraz mężuś spędzi czas z Bogiem. I ja zamykam drzwi. Nikt tam nie wchodzi. Wyłączam telefon. Wyłączam wszelkie mediowe sprawy. Zginam kolana. I oczekuję. oczekuję na Pana, na mojego Stwórcę. Wiesz, czemu na Niego czekam? Wiesz, czemu Biblia mówi szukaj? Wiesz, czemu Biblia mówi szukajcie, a znajdziecie? Skoro coś by nie było ukryte, to nie trzeba by było szukać. To Bóg jest ukryty w Nowym Testamencie, skoro zasłona jest otwarta. Izajasza 45:15. Zaprawdę, Boże Izraela, jesteś Bogiem ukrytym. On się ukrywa. Jest dla nas dostępny. Chce nam się objawić, ale się jednocześnie ukrywa. Wiesz dlaczego? Bo On bada nasze serca. Dlatego, że druga Samuela mówi, ja patrzę na serce. I On szuka, czy Ty Go naprawdę chcesz. Czy chcesz fajerwerek? Ktoś padnie, ktoś popłacze, tu noga urośnie, tam podwyżka. Czy Ty chcesz naprawdę tylko Boga? Jeżeli chcesz tylko Boga, to Bóg chce widzieć Twoją desperację. I ja chcę Wam powiedzieć o 20 dniach mojego wołania do Pana, zanim spotkałem Go twarzą w twarz, jeden na jeden. Spotkałem Boga. Spotkałem Mistrza. Kosztowało mnie to 20 dni. Chwała Bogu, że to tak szybko. Zadecydowałem po moim uzdrowieniu. Radykalna decyzja. Będę szukał Pana. Szukał ile? Aż znajdę. Niebiblijne jest pytanie, ile się modlić? Jak się modlić? Módl się tyle i w takiej pozycji, aż Go znajdziesz. Nieważne jest ile. Szukaj, aż znajdziesz. Niech nie będzie wyznacznikiem czas. Niech będzie wyznacznikiem efekt. Szukaj Go. Więc ja zadecydowałem, będę szukał Pana. I zacząłem giąć kolana dzień w dzień przed Panem. Nie przed snem po filmie. Odciąłem się od wszystkiego i zadeklarowałem, będę Ciebie szukał całą siłą, całym sercem, całą duszą, całym moim tokiem myśleniowym. Będę szukał Ciebie. I wołałem do Pana po kilka godzin dziennie. I przez 10 dni zero odpowiedzi. Wiesz, o czym ja mówię? Ja mówię tu o 10 dniach radykalnego wołania do Pana. Nie o 10 minutach. 10 dniach i nie ma odpowiedzi. Minęły 2 tygodnie i nie ma odpowiedzi. Minęło 18 dni i nie ma odpowiedzi. Wiesz, co powinienem powiedzieć, myśląc logicznie? Jako człowiek ze swojego punktu widzenia? 18 dni i nic. Gdzie On jest? Gdzie On jest? Wiesz, pastorze, modliłem się i te twoje kazania, że szukaj, ja znajdę. Nic nie znalazłem. 18 dni szukałem. Czy w dzisiejszych czasach łatwo jest mieć 18 dni wolnego i poświęcić je na wołanie dla Pana? Nie jest. 18 dni poświęciłem i szukałem Pana i nic nie znalazłem. No przepraszam, może Cię pominął. Nie. On nie jest kłamcą. On rozdarł zasłonę dla mnie i dla Ciebie. Więc ja mówię, Boże, w dzień nie odpowiesz, odpowiesz mi w nocy. I przeszedłem na tryb dzień-noc. I robiłem przerwy tylko na picie wody. Pokaż mi, kim Ty jesteś. Pokaż mi chwałę swoją. 19 dzień i nie ma odpowiedzi. 20 dzień. Powiedziałem, to będzie dzień zwrotny. W historii mojego życia na pozytyw albo na negatyw. Zamknąłem się w pomieszczeniu. Zostawiłem klucz w zamku. Zamknąłem wszystkie okna. Padłem na podłogę i powiedziałem, jeżeli mi nie powiesz, kim jesteś, nie wyjdę stąd. Nie wyjdę stąd, jeżeli nie powiesz mi, kim jesteś i nie pokażesz mi prawdziwego swojego oblicza, o którym ja czytam w Biblii. Nie interesują mnie, Boże, opowieści o Tobie, nie interesują mi historyjki i filmy na YouTubie. Interesuje mnie Twoja żywa obecność. I padłem na glebę i wołałem, Boże, chcę znać Ciebie, widzieć Ciebie, chcę rozmawiać z Tobą jak Mojżesz. Chcę widzieć Twoje działanie, chcę odbierać Twoje uczucia, widzieć to, co Ty, czuć to, co Ty. Chcę mieć z Tobą relację. I po 2 godzinach nic, leżenia na podłodze, podłoga mokra od łez. I wtedy pojawił się najwyższy poziom desperacji i wyszlochałem z zaciśniętego gardła. Jeżeli nie powiesz mi i nie pokażesz, kim Ty jesteś, zabierz mnie przed czasem. Nie chcę tu żyć. Nie mam sensu tu żyć, jeżeli nie pokażesz mi, kim jesteś. I nagle powstał. powstał z nieba jakby szum gwałtownego wiejącego wiatru, który napełnił miejsce, w którym siedziałem, i Boża obecność samego Boga Najwyższego, która była za zasłoną, do której Aaron wchodził, nie miał możliwości i pewności, czy wyjdzie żywy, stąpiła na miejsce, w którym byłem, i napełniła mnie mocą, i byłem wypełniony Bożą obecnością. Jego siła, moc i miłość spenetrowała mnie, oczyściła, wypełniła swoim życiem, nadała mi wizję i sens i cel dla mojego życia. I kiedy odeszła ode mnie Boża obecność, w cudzysłowiu, bo ona we mnie została, ale kiedy ta chwała, którą ujrzałem, odeszła, wstałem i powiedziałem: nigdy taki sam. Nigdy taki sam! I po 20 dniach powstał gladiator. Gladiator. Nie dlatego, że ja coś zrobiłem. Dlatego, że on coś zrobił. I on powiedział: teraz już wiem, że naprawdę ty mnie szukasz. Kiedy Abraham niósł Izaaka na górę i złożyć go na ołtarzu, Bóg nie zawrócił go w drodze. Bóg go pociągnął do samego ołtarza, kiedy Izaak był już na ołtarzu i był gotowy na zabicie przez własnego ojca. Bóg mówi: stój, teraz już wiem. Będzie takie pokolenie, jak gwiazdy na niebie. Policz gwiazdy. To takie będziesz miał pokolenie. Bo wybrałeś mnie jako priorytet. I do dziś mówimy: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Szukaj! Ile? Aż znajdziesz. Aż znajdziesz. Zobacz, mówisz: tydzień pościłem i szukałem Pana. To poświęć tydzień, żeby zrobić MGR przed nazwiskiem. Ludzie poświęcają 10 lat, żeby zrobić papier na studia. Ludzie zaniedbują rodziny i wyjeżdżają za granicę, żeby zarobić euro. Ludzie opuszczają kontynent i lecą do Stanów. I znam człowieka, który nie widzi swojej żony 14 rok, bo zarabia USD, dolary. 14 lat dla dolarów i tydzień postu dla Pana. O czym my mówimy? Ty musisz powiedzieć: nie, nie, nie. Nie dolary, nie euro będą moim priorytetem. Nie rodzina nie będzie moim priorytetem. Nie moja żona i mąż, nie mój syn i córka, ale Ty, Panie, będziesz moim priorytetem. I teraz Wam powiem, jak to możliwe, żeby ustawić się w takim systemie, ale zanim to zrobimy, będziemy mieli 10 minut przerwy. 40 minut przerwy. Na kawę i herbatę. Amen.